Czujecie się zachęceni po wczorajszym wieczorze? Okej. Myślę, że przy końcu dnia dojdziemy do takiego miejsca, gdzie będziemy mogli podzielić się świadectwami z tego, co przeżyliśmy. Ale teraz chcę zająć się tym, aby dotknąć kilku ważnych tematów dla naszego rozwoju. Jeżeli chcemy doświadczać Bożego działania pod swoimi rękoma, jeżeli chcemy oglądać wysłuchane modlitwy, to jest kilka ważnych rzeczy, które muszą się wydarzyć. Podstawą w tym wszystkim jest właściwa nasza relacja i bliskość z Bogiem. Ale tak jak zwykle rzeczy, które można prosto ująć w kilku słowach, składają się z bardzo skomplikowanych, drobnych elementów. Tak samo jest i też w tej sprawie. Więc nie jestem w stanie mówić o wszystkim naraz, ale chciałbym powiedzieć o pewnych drobnych elementach, które będą bardzo mocno wpływały na jakość naszej relacji z Bogiem, co też będzie miało wpływ na naszą zdolność przyjmowania od Niego i przynoszenia do innych błogosławieństwa, które Bóg zaplanował dla Kościoła i które zaplanował przez Kościół też wylewać w świat. Kilka podstawowych myśli i później pewien temat. Z serii tych podstawowych myśli chciałbym pokazać taką rzecz. Wierzę w to, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo w pewnym konkretnym celu. Nie dzieje się tak, że Bóg po prostu chciał mieć coś podobnego. Ale dzieje się tak, że Bóg w ten sposób chciał pokazać pewien związek. Jest pewna rzecz, którą powinniśmy zauważyć w Biblii, że Biblia to jest historia Boga objawiającego się w życiu ludzi. Bardzo często dzieje się tak, że niektórym osobom wydaje się, że jest to takie pokorne, by eliminować ludzi, by wychodzić w cień, by nieustannie powtarzać nie ja, albo posądzać o pychę każdą osobę, która dzieli się tym, co Bóg robi w jej życiu. Podczas kiedy Biblia od początku do końca to jest historia Boga objawiającego się w życiu ludzi. I co jest ciekawe, kiedy Bóg się przedstawia, mówi: ja jestem Bóg Abrahama, ja jestem Bóg Izaka, ja jestem Bóg Jakuba. Bóg przedstawia się, wymieniając imiona ludzi, by w ten sposób pokazać, jaka jest jego natura. On chce objawiać się w życiu ludzi. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i ma to pewien sens, który można też zilustrować za pomocą tworzenia rękawicy na obraz i podobieństwo dłoni. Rękawica jest tworzona na obraz i podobieństwo dłoni, dlatego że ma zawierać dłoń. Człowiek jest tworzony na obraz i podobieństwo Boga, dlatego że Bożym pragnieniem jest zamieszkać w życiu człowieka i poruszać się poprzez życie człowieka na ziemi. Bóg chce pisać swoją historię poprzez historię swoich dzieci. Kiedy spojrzymy na historię tego, co robił Bóg, kiedy czytamy o historii Kościoła, to nie czytamy we wszystkich tych opracowaniach, że któregoś dnia przyszło do Bogu do głowy, żeby zrobić coś takiego i zrobił to, a Kościół i wierzący ludzie nie mieli w tym żadnego udziału. Bóg jest kimś, kto zaplanował, że będzie żył z nami w ścisłym związku. I kiedy uświadamiamy sobie tą prawdę, to wtedy łatwiej jest to przyjąć, że sensem naszego istnienia, sensem naszego bycia osobami wierzącymi, bycia chrześcijanami, jest to, że mamy żyć w ścisłym związku z tym niezwykłym Bogiem. To nie jest coś zbyt wyniosłego, to nie jest coś zbyt odległego, to nie jest też coś nazbyt zaszczytnego dla wierzącej osoby, abyśmy myśleli o sobie, że jesteśmy przeznaczeni do tego, by Bóg objawiał się w naszym życiu. Taki jest cel naszego istnienia. Taki jest sens naszego życia. Z tego powodu jesteśmy nazwani ciałem Chrystusa. To byłoby dziwne, gdyby Chrystus, nazywając nas w swoim słowie ciałem, nie chciał w tym ciele przebywać, nie chciał w tym ciele się poruszać, nie chciał przez to ciało działać. Więc jest to pewna bardzo podstawowa myśl, którą powinniśmy przyjąć, że jesteśmy przeznaczeni do tego, by mieć udział w Bożych dziełach. I kiedy przeanalizujemy wszystko, cokolwiek Nowy Testament na ten temat mówi, to odkrywamy, że tak właśnie jest. Więc to jest bardzo istotna prawda, którą musimy przyjąć. Potrzebujemy mieć rozwiniętą wiarę i potrzebujemy mieć podstawy dla naszej wiary, by doświadczać w praktyczny sposób Bożego działania. Chciałbym powiedzieć, że na pewno wiara w pewnym sensie jest darem od Boga. Biblia mówi, że wiara została przekazana świętym. I w liście Judy, w 3 wersecie jest napisane, Juda mówi, że postanowiłem napisać do was ten list, aby was pobudzić, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara została przekazana. To jest jedna rzecz, jedna prawda na temat wiary. Wiara może być darem, może przyjść w ponadnaturalny sposób do człowieka. Czasami jesteśmy zdumieni, że w coś wierzymy. Czasami jesteśmy zaskoczeni tym, w co jesteśmy w stanie wierzyć. Jednak Bóg od czasu do czasu udziela nam niezwykłego daru wiary. Ale to nie jest wszystko, co na temat wiary wiedzieć powinniśmy. Wiara również bywa wyborem. I na tą sferę dotyczącą wiary mamy największy wpływ. Bóg chce, abyśmy ciągle dokonywali wyboru związanego z tym, że będziemy pogłębiać, będziemy troszczyć się o naszą wiarę, będziemy ją hodować, będziemy ją pielęgnować i będziemy sprawiać, że będzie większa. Kiedy zobaczymy na fragmenty opowiadające o uwolnieniu epileptyka, chwilę po tym, kiedy Jezus zszedł z trzema swoimi uczniami z Góry Przemienienia, zobaczył chłopaka, który doświadczał ataków demonicznych, zobaczył zrozpaczonego jego ojca, zobaczył zbierający się tłum ludzi, zobaczył również 9 swoich uczniów, którzy nie potrafili sobie z tym poradzić. I Jezus powiedział im coś, co powinno też przemówić do nas w sytuacjach, w których zmagamy się z czymś, z czym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jezus nie przyszedł, nie poklepał ich po ramieniu i nie powiedział niczym dobry marketingowiec: chłopaki, jestem z was taki dumny, że próbowaliście. Nie wyszło wam wprawdzie, ale następnym razem na pewno się uda. Super, że spróbowaliście. Jezus tego nie zrobił. Jezus przyszedł do uczniów i był to jeden z tych niewielu momentów, kiedy Jezus skarcił ich, zgromił, wystąpił przeciwko nim. Dał im do zrozumienia, że zawiedli. Chwilę później uwolnił owego człowieka, a później uczniowie poszli po rozum do głowy i kiedy już go znaleźli, znaleźli się też przed Jezusem z właściwym pytaniem. Powiedzieli: Panie, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Czy to miałoby sens, gdyby to było dla nich niemożliwe, a Jezus by ich gromił? Czy przejęlibyśmy się tym bardzo mocno, gdyby ktoś dzisiaj miał do nas pretensje za to, że wyobraźmy sobie, przychodzi kilka osób i ma pretensje do niego za to, że jest bezchmurne niebo. Wiecie, znam taką osobę, która miewa pretensje do mnie, jak spadnie deszcz albo śnieg, ale to nie jest normalne. On nie ma na to wpływu. Więc jeśli uczniowie nie mieliby wpływu na to, ile mają wiary i co z ich wiary wypływa, czy byłby jakikolwiek sens gromienia ich, występowania przeciwko nim przez Jezusa? Jezus by mógł ich się czepiać równie dobrze za godzinę wschodu słońca. Gdyby oni nie mieli wpływu na to, ile mają wiary. Ale Jezus ich zgromił. Wtedy oni przyszli, zadali pytanie, powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Jezus powiedział, z powodu waszego niedowiarstwa. Gdybyście mieli chociaż odrobinę wiary, gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, aby rzuciła się w morze i zrobi to. Ale nie mieliście wiary. Jezus na szczęście nie zostawia ich w sytuacji, gdzie tylko diagnozuje ich problem, a później odchodzi. Jezus podał diagnozę i podał rozwiązanie. Wiecie, ja mam bardzo mieszane uczucia za każdym razem, kiedy stykam się z ludźmi, którzy zachowują się tak, jakby ich rola polegała na jedynie wystawieniu diagnozy. Masz problem i ktoś ci przychodzi i objawia w bardzo mistyczny sposób. W czwartym pokoleniu przed tobą miał miejsce straszny grzech i teraz ponosisz konsekwencje tego. No, a gdzie rozwiązanie? Nie ma. Bardzo wielu ludzi, gdzieś stojąc wobec problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, dochodzi do punktu, gdzie snuje jakąś mistyczną diagnozę i nie pokazuje żadnej drogi rozwiązania. Ale Jezus powiedział diagnozę, trafną diagnozę. Powiedział, brakowało wam wiary, dlatego nie udało się wam wypędzić demona z tego epileptyka. Ale później podał rozwiązanie. Powiedział, za dużo mody na sukces, za mało postu, za mało modlitwy. Uczniowie marnowali swój czas. Nie pościli i nie modlili się. Może siedzieli i słuchali plotek. Może debatowali na temat tego, który z nich jest największy po raz kolejny. Chyba nie wszystkie te dyskusje zostały zapisane w Ewangelii. Być może to był ich ulubiony temat. Być może zajmowali się wspomnieniami ze swojej kariery rybackiej. Nie wiem. Ale Jezus powiedział, że w ich życiu było za mało postu i za mało modlitwy. Za mało skoncentrowania na tym, co było właściwe. I gdyby koncentrowali się na właściwych rzeczach, wyhodowaliby w sobie wiarę, która jest im potrzebna, która byłaby im potrzebna w tej sytuacji. Dlatego Jezus ich zgromił. To było ich zaniedbanie. To był ich błąd. To było ich nieposłuszeństwo. Gdyby robili to, co do nich należy, poradziliby sobie w tej sytuacji. I dzisiaj bardzo często, kiedy Kościół nie radzi sobie z problemami, to co robimy, to szukamy mistycznego rozwiązania, szukamy sposobu na to, jak zrzucić z siebie odpowiedzialność. Dzisiaj, kiedy epileptyk przychodzi do kościoła i mówi, mam demona, który mnie nawiedza i dręczy w ten sposób, że dostaję ataków padaczki. To w większości, myślę, w 9 na 10 przypadków taka osoba dowie się, że powinna pójść do lekarza. Nie mam nic przeciwko lekarzom, ale wierzę w to, że Kościół powinien posiadać ponadnaturalne możliwości rozwiązania takich problemów. Dzisiaj bardzo często, kiedy ludzie mają problem, zamiast usłyszeć rozwiązanie, zamiast zostać poddani właściwemu działaniu, dowiadują się o różnych filozoficznych koncepcjach, które i tak niczego nie zmienią. Jezus ani razu żadnemu choremu nie wręczył broszury na temat suwerenności Boga w zamian za możliwość uzdrowienia tej osoby. Jezus ani jednej osoby nie odesłał ze stwierdzeniem, to jest cierpienie, które przyszło do ciebie, by cię uszlachetnić. Jezus nie odesłał ani jednego opętanego, mówiąc, ciesz się, ten demon to dla ciebie błogosławieństwo. Jezus nigdy czegoś takiego nie zrobił. Każda osoba, która przyszła do niego po uzdrowienie, otrzymała uzdrowienie. Każda osoba, która przyszła po uwolnienie, otrzymała uwolnienie. Jezus nikogo nie poczęstował filozoficznym wytłumaczeniem w zamian za rozwiązanie problemu. Ktoś z was mógłby sobie pomyśleć, ciekawe, czy w twoim życiu tak to działa. Nie, nie jestem taki jak Jezus jeszcze. Tak to w moim życiu nie działa. Nie wszystkie osoby, o które się modlę, są uwolnione. Nie wszystkie osoby, o które się modlę, są uzdrowione. Ale staram się nie okłamać ani jednej osoby i nie wmawiać jej kłamstwa zamiast rozwiązania. Mówię, trudno, nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Nie trać ufności, w Bogu na pewno jest rozwiązanie. Wielu ludzi, o których się modlę, doświadcza natychmiastowego uzdrowienia. Doświadcza natychmiastowego uwolnienia. Ale ci, którzy tego nie doświadczają, nie dowiadują się ode mnie czegoś, co jest jednym z najgorszych kłamstw, jakie człowiek może usłyszeć po modlitwie, która nie przyniosła rezultatu. Jednym z tych najgorszych kłamstw, które ktoś może tobie powiedzieć i które sam możesz sobie powiedzieć, które często sami sobie mówimy, to w związku z tym, że ta modlitwa nie została wysłuchana, widać, nie było to Bożą wolą. To nie jest prawda. To, że nie mamy odpowiedzi na niektóre nasze modlitwy, wcale nie jest związane z tym, że nie jest to Bożą wolą. Chciałbym pokazać pewien mechanizm związany z wiarą. To jest list Jakuba. I na samym początku tego listu mamy pokazaną pewną bardzo istotną prawdę. Piąty werset w pierwszym rozdziale. Jeśli komu z was brak mądrości... O, to jest bardzo ciekawe. Czy komuś z nas obecnych tutaj brak mądrości? Bo reszta będzie dotyczyła właśnie takich osób. Okej, dobrze, że się przyznajecie. Nieprzyznawanie się do tego byłoby niemądre i... Więc to, co dzieje się w tym fragmencie, jest pokazane pewne rozwiązanie. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dane. Zobaczmy, jak bardzo ukrańcowione są te stwierdzenia. Kogo obdarza? Wszystkich. W jaki sposób? Chętnie i dodatkowo bez wypominania. To jest ciekawe. To jest obietnica dla wszystkich wierzących ludzi, którym brak mądrości. Nie wiesz, jak postąpić w jakiejś sytuacji, powinniśmy sobie przypomnieć ten fragment. Nie wiesz, jakie podjąć decyzje, powinniśmy przypomnieć sobie ten fragment. Nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem. Bóg wie, powinniśmy sobie przypomnieć ten fragment. Bóg da nam mądrość w tych sytuacjach chętnie i bez wypominania. Ale to, co jest napisane niżej, ma nam wiele do powiedzenia. Ale niech prosi z wiarą, bez wątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Więc zobaczmy. Jest dobra rzecz, o którą możemy zabiegać. Mądrość, którą Bóg chce nam dać. Jest nasza potrzeba, na którą Bóg chce odpowiedzieć. Jest nasza modlitwa, która jest właściwym sposobem do otrzymania odpowiedzi od Boga. I tutaj list Jakuba zachęca nas. Komuś brak mądrości, niech prosi Boga. Mamy się modlić. Masz potrzebę. Masz Boga, który obdarowuje chętnie i bez wypominania, ale pomiędzy tobą a Bogiem, pomiędzy tobą i twoją potrzebą, pomiędzy spełnieniem Bożej obietnicy jest jeszcze sfera na wiarę, na ufność. Biblia mówi, niech prosi Boga, ale niech prosi z wiarą. Kto bowiem wątpi, jest podobny do fali morskiej tu i tam miotanej. Jeśli prosimy bez wiary o dobrą rzecz i nie otrzymujemy tego, to czy to znaczy, że to nie jest Boża wola dla nas? Nie. To znaczy, że źle prosimy. To znaczy, że źle wierzymy. To znaczy, że źle ufamy. Albo inaczej, że nie ufamy. Prosiłem o niektóre rzeczy wielokrotnie. Na szczęście nie doszedłem do wniosku za żadnym razem, że w związku z tym, że nie widzę odpowiedzi, widać, musi to nie być Bożą wolą. I któregoś dnia dorosłem do tego, by uwierzyć, by zaufać, by poprosić zupełnie inną postawą w sercu. I okazało się, że za którymś razem w końcu wymodliłem rozwiązanie. Człowiek, który nie rezygnuje, ale uczy się modlić, odkrywa, że od naszej postawy zależy niezmiernie wiele. Więc rzeczą kompletnie nieracjonalną z punktu widzenia Bożego Słowa byłoby snucie takich wniosków, że jeśli czegoś spróbowaliśmy i to nie zadziałało, to to określa to, co jest Bożą wolą i co Bożą wolą nie jest. Pewna para małżeńska. 15 lat modlili się o dziecko. 15 lat inni ludzie modlili się o nich. Starali się. Chodzili po lekarzach. Robili wszystko, co możliwe. Po 15 latach starań doszli do takiego punktu, w którym powiedzieli: zrozumieliśmy, że Bóg postanowił nas poprowadzić inaczej. Chce, żebyśmy byli wolni do służby i dlatego nie daje nam dziecka. Znaleźli więc wytłumaczenie. Rozmawiałem z nimi i usłyszałem to wytłumaczenie od nich. Ale wiecie, na szczęście kobiety bywają nieobliczalne. I mimo, że ta kobieta podzielała ten pogląd jak najbardziej i w rozmowie go przedstawiła, to jednak jakiś czas później poprosiła mnie i Izę, która jest współautorką Bóg ciągle uzdrawia, abyśmy położyli na nią ręce i pomodlili się. Pomodliliśmy się. I wiecie, co się stało? Ma dziecko. Już urodziła jakiś czas temu. 15 lat modlitw nie przyniosło rezultatu. Po 15 latach mieli fałszywy pogląd oparty o swoje przeżycia, a nie, przepraszam, raczej o brak właściwego przeżycia, a nie o Słowo Boże. Ufaliśmy, modliliśmy się i coś się stało. To jest żona jednego z pastorów na Mazurach. Kiedy ona była w ciąży, prowadziliśmy spotkanie w ich kościele. Tego dnia, kiedy skończyłem głosić, przyszła pewna para do tego kościoła. Dokładnie w momencie, kiedy mówiłem, że to już wszystko, co chcieliśmy wam dzisiaj powiedzieć. Oni dokładnie w tym momencie przyszli. Co się okazało? Okazało się, że przyjechali z kliniki w Białymstoku, w którym podsumowano długie badania, które były prowadzone nad nimi. Okazało się, że owa kobieta ma 4 różne choroby, z których każda niezależnie od siebie powoduje bezpłodność. Miała 4 powody do tego, by nie urodzić dziecka. I byli na odczytaniu tych wszystkich wyników badań, więc jako małżeństwo, które od 5 lat starało się o dziecko, byli bardzo przygnębieni tą myślą, gdy usłyszeli, że nie mają takiej szansy. Więc wracając z kliniki, bezpośrednio przyjechali do kościoła. Weszli na to spotkanie. Położyliśmy na nich ręce, modliliśmy się. Ta dziewczyna kilka dni później była już w ciąży. Już urodziła zdrowe dziecko. To, co są w stanie powiedzieć nam okoliczności, przeżycia, lekarz, to, co jest w stanie nam powiedzieć wielu ludzi w oparciu o naturalne okoliczności, nie jest czymś, co przekreśla Bogu możliwość dokonania cudu w każdej sprawie. Potrzebujemy wierzyć. Jeśli wierzysz, to nie ma takiego nie, które nie mogłoby przekształcić się w tak. Jeśli wierzymy, to się nie poddajemy. Jeśli wierzymy, to to, że nasza modlitwa nie doczekała się spełnienia przy 1., 2. i 78. zadziałaniu, jeszcze nas nie zniechęci. Będziemy działać dalej. Wiara i wytrwałość leżą bardzo blisko siebie. I ktoś, kto naprawdę chce wierzyć, musi być wytrwały. Ktoś, kto nie chce wierzyć, znajdzie pierwszą możliwą sytuację, pierwszy możliwy powód, by zakończyć proces oczekiwania. Jedna z najbardziej nadużywanych formuł z Nowego Testamentu, które padły w modlitwie, to stwierdzenie: Panie, jeśli taka jest Twoja wola. To nie jest dobre, by się tak modlić. Jezus powiedział: wszystko, o cokolwiek byście modlili się, co jest zgodne z Bożą wolą, to spełni się. Najpierw musisz wiedzieć, co jest Bożą wolą, a później dopiero się modlić. Jeśli nie wiesz, co jest Bożą wolą, to najpierw zacznij badać Boże Słowo, by zbadać, co jest Bożą wolą, a później módl się, aby to, co jest Bożą wolą, wypełniło się. Ale jeśli nie wiesz, to nie rób czegoś takiego, dlatego że wpadniesz w sytuację, która jest opisana w liście Jakuba. Niby się modlisz, ale nie wiesz, więc wątpisz. To, czego się nauczyłem, to to, że wiara bez modlitwy może dokonać bardzo dużo, ale modlitwa bez wiary to tylko wydawanie dźwięków. Ale bardzo często ludzie, którzy nie mają wiary, myślą, że jeśli dorzucą taką formułę na koniec: Panie, niech tak się stanie, jeśli taka jest Twoja wola, że w ten sposób załatwiamy sprawę. Nie, w ten sposób pokazujemy, że nie traktujemy tej modlitwy poważnie, że nie traktujemy poznania Bożego Słowa w poważny sposób. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za naszą wiarę, wziąć odpowiedzialność za to, jak postrzegamy Boga, za to, o co ośmielamy się modlić. Jeśli nie potraktujemy tego poważnie, to bardzo często nasze działania będą bardzo przypadkowe, bardzo powierzchowne i niezwykle rzadko będziemy oglądali jakiekolwiek rezultaty takich działań. Jeśli natomiast zaczynamy bardzo poważnie podchodzić do Słowa i chcemy zbadać Słowo, chcemy wiedzieć, jaka jest Boża wola dotycząca różnych sfer w naszym życiu, wtedy, kiedy modlimy się, możemy modlić się z wiarą w oparciu o głębokie przekonanie, że to jest właśnie to, czego Bóg dla mnie pragnie. Kiedy wiem, że wierzę? Wiem, że wierzę wtedy, gdy jestem przekonany, że to, o co chcę się modlić, jest czymś, czego Bóg pragnie o wiele bardziej, niż ja byłbym w stanie pragnąć. Żeby to jakoś zilustrować. Co powiedzielibyśmy dla kogoś, komu przedstawiamy Ewangelię? Mówimy, że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, po to, by umożliwić ci zbawienie. A osoba, do której o tym mówimy, mówi do nas: to wszystko jest takie piękne, o czym powiedziałeś, to wszystko jest takie cudowne, ale czy to też dotyczy mnie? No oczywiście, że dotyczy ciebie. Nie, ale ty mnie nie znasz. To na pewno dotyczy wszystkich ludzi, ale nie mnie. Czy taka osoba z taką postawą mogłaby doświadczyć zbawienia? Ale czy zbawienie jest dla niej? Okej, więc zbawienie jest dla tej osoby, ale ta osoba nie przyjmuje tego zbawienia z powodu swojej postawy i z powodu swoich przekonań, prawda? To jest coś, co dzieje się w momencie, gdy wierzący ludzie, nie mający właściwego poznania, zabiegają o dary Ducha Świętego. Boże, gdybyś miał taki kaprys, gdybyś naprawdę uważał, że ja tego nie zmarnuję, gdyby ci się chciało, gdyby to była Twoja wola, to udziel mi swoich darów. Jak myślicie, jak wielu ludzi z taką postawą zaczyna przejawiać dary Ducha Świętego? No właśnie. Ale czy dary Ducha Świętego są dla każdego Bożego dziecka? Są dla każdego Bożego dziecka. Bóg w swojej woli nie pominął ani jednego dziecka. Ale jeżeli nie mamy właściwej postawy i właściwych działań, to wtedy nie mamy również właściwego spełnienia. Podam pewien przykład. Czasami go używam, myślę, że jest dosyć obrazowy. Wyobraźmy sobie, że przynoszę tutaj starą walizkę, która jest pełna diamentów. I daję tą starą walizkę pełną diamentów dla pastora. który pewnie w najbliższą niedzielę wspomni o tym, że trzeba zbierać pieniądze na nowy budynek. Więc daję mu tą walizkę, gdzie potencjalnie znajduje się cały nowy budynek, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne rzeczy. Ale on bierze tą starą walizkę, patrzy na mnie i myśli sobie, no wiedziałem, że to jakiś dziwny człowiek. Naprawdę dziwny człowiek. Dał mi starą walizkę. Będę udawał, że się cieszę. Nie będę robił mu przykrości. Więc bierze tą starą walizkę, niesie ją do domu, umiejscawia ją później w honorowym miejscu w piwnicy między ogórkami kiszonymi a kapustą. Więc owa walizka znajduje się na swoim honorowym miejscu, które zostało dla niej wybrane. Później okazuje się, że nie zagląda do niej przez lata. I kiedy nowy budynek stał się już za mały, znowu trzeba zacząć szukać sposobów na rozwiązanie tego problemu, ale nie zagląda do niej. On ma tylko starą walizkę. Dla niego jest to tylko stara walizka. Ale gdyby zajrzał do środka, okazałoby się, że to nie jest tylko stara walizka. I tak samo jest z Bożym Słowem. Dla wielu ludzi Boże Słowo to stara Ewangelia, stara prawda, którą się nie ekscytujemy, która nam nie błyszczy, która nie przemawia głęboko do naszego serca i w której, kiedy znajdujemy jakieś niezwykłe i cudowne obietnice, to myślimy sobie, o jak fajnie oni mieli w tych czasach biblijnych. To stara prawda, która gdzieś tam kiedyś się wypełniła. Ale Biblia jest dana dla Kościoła aż do końca świata. Świat się jeszcze, wbrew temu, co Majowie przepowiedzieli, nie skończył. Więc zaczynamy otwierać Boże Słowo i zaczynamy traktować osobiście skarby Bożego Słowa, kiedy zaczynamy się nimi ekscytować, cieszyć, kiedy zaczynamy przekuwać je w nasze osobiste przekonania, kiedy zaczynamy w nie wierzyć i modlić się w zgodzie z tym, odkrywamy, że to jest coś, co działa. Ale kiedy jesteśmy tylko poinformowani, to wtedy dla nas nie działa. Bardzo prosta rzecz, jaką moglibyśmy zrobić, to mógłbym zapytać, czy wszyscy wierzymy w to, że Bóg jest wszechmogący. Myślę, że to nie miało, że nie ma problemu, że nawet sam diabeł by podniósł rękę. Myślę, że on wierzy w to, że Bóg jest wszechmogący. Ale gdybym zapytał, czy w związku z tym, że Bóg jest wszechmogący, spodziewasz się, że za każdym razem, kiedy znajdziesz się w problemach, on będzie twoim rozwiązaniem? Przypomnijmy sobie, tak naprawdę, strach, przypomnijmy sobie, jak klniesz stojąc nad dziurawą oponą, przypomnijmy sobie, jak się zachowujemy w sposób kompletnie cielesny, jak jesteśmy wściekli, przypomnijmy sobie, jak często dzieje się, że mamy postawy zupełnie pozbawione jakiejkolwiek wiary. To się dzieje. To nie jest takie rzadkie. Wierzymy, zgadzamy się z tym, że Bóg jest wszechmogący, ale kiedy stajemy przed małym problemem, to nie pamiętamy już o Jego wszechmocy. I już nie pamiętamy, że jest naszym troskliwym i kochającym Ojcem, tylko zachowujemy się jak osierocone biedaki, które muszą sobie sami poradzić z problemem, który ich przerasta. Bardzo często tak się dzieje. Więc to, co jeszcze może być taką ciekawą ilustracją, to wiem, co moglibyśmy zobaczyć, gdybym poprosił, abyśmy podnieśli ręce w odpowiedzi na pytanie, czy wierzymy w to, że Bóg może uzdrowić każdą chorobę. Okej, okay. Dobrze. Kto z was więc pójdzie teraz modlić się o najbardziej chorego swojego sąsiada? Jak z tymi podniesionymi rękoma by było w tym momencie? Niektóre osoby na pewno by poszły. Ale co chcę przez to powiedzieć? Jest pewna różnica między tym, w co wierzymy w sposób ogólny, a w tym, co jest naszą wiarą w wymiarze osobistym. I te dwie rzeczy powinny się ze sobą zgadzać. To nie powinno być tak, że wierzymy w innego Boga, jeśli chodzi o prawdy ogólne, a w innego Boga, jeżeli chodzi o Boga, który jest obecny w naszym życiu. Wierzę we wszechmogącego Boga, który nie może zrobić nic spektakularnego i nadprzyrodzonego pod moimi rękoma. Tak, nie jedna osoba by musiała określić to, w co naprawdę wierzy. Bo z jednej strony wierzymy, że Bóg może wszystko, ale z drugiej strony nie wierzymy, że może cokolwiek, jeśli chodzi o nasze modlitwy. Bądźmy szczerzy. Jeśli najpierw namierzamy właściwie problem, to możemy dopiero wtedy zacząć go rozwiązywać. Czy tak się dzieje? Więc jak to może się zmienić? Myślę, że jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, najbardziej podstawowych poselstw, jakie człowiek powinien przyjąć do swego serca, jest to poselstwo na temat Bożej dobroci. I kiedy zaczynamy rozważać temat Bożej dobroci, Bożej łaski, Bożej przychylności, wtedy zaczyna zmieniać się to, co jest naszym wewnętrznym przekonaniem. Kiedy zmienia się to, co jest naszym wewnętrznym przekonaniem, zmienia się również to, w co wierzymy, to, czemu ufamy, to, co czujemy w danej sprawie i to, co staje się naszym osobistym doświadczeniem. Człowiek zawsze idzie w kierunku swoich przekonań, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne. Człowiek jest prowadzony swoimi przekonaniami. Jeśli człowiek ma błędne przekonania, będzie brnął i robił to, co z nich wynika. Jeśli ma słuszne, będzie utożsamiał się z nimi i to zacznie wpływać na jego życie. Chciałbym podać pewien krótki przykład złych przekonań. Spotkałem 17-letnią Agatę na melinie narkomańskiej w Węgorzewie. Odwiedzałem takie miejsca regularnie, chcąc pomóc dla swoich byłych kolegów, by motywować ich do leczenia, by motywować ich do tego, by zrobili coś ze swoim życiem. Więc spotkałem na melinie narkomańskiej, w której produkowano heroinę, 17-letnią Agatę, z którą rozmawiałem i po chwili rozmowy powiedziałem jej: Agata, ty nie masz szans dożyć 30 roku życia. Agata parsknęła śmiechem. Powiedziała: jak to? Człowieku, o czym ty mówisz? Ja to piję sobie czasami wiśniówkę. Od czasu do czasu zajaram se trawę. Poczytaj sobie coś na ten temat. Takie rzeczy nie zabijają, od tego się nie umiera. Więc była bardzo arogancka, bardzo pewna siebie, pełna dumy. Powiedziałem: Agata, ciebie nie zabije wiśniówka, ani nie zabije cię trawa. Ciebie zabije coś groźniejszego, co masz przy sobie. Ciebie zabiją twoje przekonania. To, co masz w głowie, jest gorsze od tego, co masz w swojej lufce czy co masz w butelce. Jeśli będziesz żyła w zgodzie ze swoimi przekonaniami, to nie masz szans dożyć 30 roku życia. Ta dziewczyna chciała spróbować wszystkich ekstremalnych rzeczy w swoim życiu. Więc kiedy miała 20 lat, spotkałem ją na ulicy. Podbiegła do mnie i chciała ze mną porozmawiać. Nie była już taka arogancka, nie była już taka pewna siebie i nie była taka pyszna. Kiedy miała 20 lat, była uzależniona od heroiny, była chora na AIDS, jej życie było totalnie zniszczone. I kiedy zobaczyła mnie na ulicy, przypomniała sobie tą rozmowę, kiedy rozmawiałem z nią, gdy miała 17 lat i powiedziałem, jak będzie wyglądało jej życie. Umarła w wieku 24 lat. To, co ją zabiło, to jej przekonania. Można było to zobaczyć na długo, zanim uzależniła się od heroiny, na długo przed tym, zanim zapadła na AIDS, na długo przed tym, zanim poważnie zachorowała. Można było to zobaczyć. Człowiek idzie tam, gdzie idą jego przekonania. Jeśli ktoś zaczyna rozwijać swoją wiarę, jeśli ktoś zaczyna karmić się poważnie Bożym Słowem, jeżeli ktoś zaczyna szukać właściwego obrazu Boga, nie musimy się zastanawiać, jakie będą tego rezultaty. Możemy wiedzieć, że za rok ten człowiek przyniesie więcej owocu. za rok w życiu tego człowieka będzie więcej Bożej mocy, więcej działania Ducha Świętego. Za rok w życiu tego człowieka będzie więcej manifestującego się Bożego Królestwa. Więc od tego, co robimy ze swoim umysłem, zależy też to, co stanie się z naszym sercem. Jeśli zaczynamy pielęgnować w swojej głowie, zaczynamy rozważać, ekscytować się, jeśli zaczynamy się zachwycać, jeśli zaczynamy karmić się Bożym Słowem na temat Bożego działania, na temat Bożej mocy, to niedługo później okaże się, że naszemu sercu jest bardzo łatwo wierzyć w to, że Bóg właśnie w taki sposób będzie poruszał się w naszym życiu. Jeśli nakarmimy swoją głowę przekonaniem, że jest to tylko dla wyjątkowych i niezwykłych ludzi, to wiecie, jak wiele zobaczymy w swoim życiu? Jakość naszego życia nie zależy od jakiegoś dziwnego trafu, losu. Jakość naszego życia zależy od naszych wyborów. Jesteś tym, czym będziesz postanawiał się stać. Jeśli nakarmimy swoje serce wiarą, jeśli nakarmimy swój umysł, swoje wnętrze Bożymi obietnicami, jeżeli zdecydujemy się w nie bezkompromisowo wierzyć, będziemy oglądali ich wypełnienie. Jeżeli skorzystamy ze wszystkich łatwych usprawiedliwień, aby wycofać się, wtedy zejdziemy z drogi dla Ducha Świętego. I to są rezultaty naszych wyborów. Kolejna rzecz, jaką chciałbym pokazać na temat Bożej dobroci, to coś, co wydarzyło się pewnego dnia, kiedy przygotowywałem się do seminarium, które miałem poprowadzić w temacie uzdrowienia. I pomyślałem sobie, tak naprawdę, dlaczego mam być przekonany o tym, że Bóg na tym spotkaniu też kogoś uzdrowi? Wprawdzie od kilku lat każde spotkanie, które prowadzę w tym temacie, na każdym spotkaniu widziałem uzdrowienia, ale dlaczego mam być przekonany o tym, że za 3 dni w sobotę w mieście, do którego jechałem, też będę oglądał uzdrowienia? Siedziałem i myślałem nad tym. Czy moja wiara nie opiera się na naiwnym entuzjazmie? Duch Święty zaczął do mnie mówić. Zaczął mi pokazywać coś, czego z początku nie zrozumiałem. Ale później to naprawdę mnie uderzyło. Czy kojarzycie ten fragment ze Starego Testamentu, kiedy przychodzi prorok, by prorokować przeciwko zbuntowanemu, zaprzedanemu diabłu królowi izraelskiemu i przeciwko jego bałwochwalczemu ołtarzowi? Prorokuje, ołtarz pęka. Wściekły król wyciąga swoją rękę i mówi: schwytajcie go. I co się dzieje? Jego ręka usycha. Jest chora. Ów człowiek zmienia swoją postawę. Mówi do tego proroka: módl się o mnie do Boga. Niech mnie uzdrowi. I wiecie, co się dzieje? Ten prorok modli się o króla. O zbuntowanego króla, który się nie nawrócił. Ani w tym momencie, ani później. Modli się o Bożego wroga, o kogoś, kto jest w buncie i jego ręka jest uzdrowiona. I kiedy ten obraz ze Starego Testamentu dotarł do mnie, pomyślałem, dlaczego miałbym wątpić, że Bóg chce dla swoich dzieci zrobić coś, co robi nawet dla swoich wrogów. Dlaczego miałbym wątpić, że Bóg będzie okazywał troskę o swoje dzieci, jeśli Bóg nawet troszczy się o swoich wrogów? Jeśli Bóg uzdrowił tutaj swojego wroga, człowieka, który był w buncie przeciwko niemu, to dlaczego mielibyśmy wątpić, że będzie to robił dla swoich dzieci? Bóg mówi, abyśmy nie oddawali złem za złe. Bóg mówi, żebyśmy kochali swoich nieprzyjaciół. Bóg też daje nam przykład tego. Nie wymaga od nas czegoś, czego sam nie robi. On okazywał troskę wobec swoich nieprzyjaciół. On też mówi, że powinniśmy kochać nie słowem, ale czynem. Jak myślicie, czy Bóg czasem nie jest pierwszym zainteresowanym, by okazywać swoją miłość nie słowem, ale czynami? Nie odległymi historycznymi, ale czynami, które są potrzebne dla nas dzisiaj. Jedna siostra z naszej społeczności popełniła bardzo naiwny błąd. Nie popełniajcie takich błędów, nie stawajcie się kłamcami, którzy kłamią, stając się swoimi własnymi wrogami. Chodzi o to, że podżerowała pożyczkę. Kiedy człowiek popełnia taką decyzję, to najczęściej popełnia ją w takiej atmosferze i w takim przekonaniu, że chcę pokazać dla swojego znajomego, dla swojej znajomej, że może na mnie liczyć. Ale tak naprawdę, kiedy podpisuje się papiery, to stwierdza się, że ja to spłacę, jeśli ta osoba nie będzie w stanie. I z tym najczęściej ludzie podpisujący tego typu zobowiązania się nie liczą, bo są przekonani, że wszystko będzie dobrze. Ale w jej przypadku stało się tak, że osoba, na którą wzięła pożyczkę, przeżyła poważny kryzys rodzinny, rozwiodła się, wszystkie inne rzeczy, które mogły się podziać źle, podziały się źle i ona została z kolosalnymi długami. Więc to było przerażające. Wiedziała, że nie spłaci tych długów do końca życia. Więc zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Powiedziałem, dla Boga wszystko jest możliwe. Wprawdzie jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Bóg w odpowiedzi na moje modlitwy rozwiązał taki problem, ale dlaczego teraz nie miałby być pierwszy raz? Zaczęliśmy się modlić. Modliliśmy się przez kilka tygodni w tej sprawie i Bóg w cudowny sposób rozwiązał ten problem. Owa kobieta zrobiła coś bardzo głupiego. I nie jeden człowiek by powiedział, zrobiłaś rzecz głupią, teraz musisz ponieść konsekwencje. Ale Bóg jest tym, który troszczy się o swoje mało rozsądne dzieci. To nie jest usprawiedliwienie, byśmy robili, co nam się podoba, a później wszystko zrzucili na Boga. Ale prawda jest taka, że Bóg w swojej dobroci jest większy i bardziej hojny, niż nam się wydaje. Więc potrzebujemy zacząć pielęgnować w sobie obraz Bożej dobroci i zacząć szukać fragmentów z Bożego Słowa, które pomogą nam odkryć Bożą dobroć w taki sposób, byśmy mogli się z nią utożsamić, byśmy mogli ją przeżywać, by stało się to odrobioną lekcją w naszym duchu i by nie było to tylko takie puste stwierdzenie, jak stwierdzenie, że Bóg jest wszechmogący. Możemy śpiewać, że Bóg jest dobry, ale problem polega na tym, jakiego Boga ty znasz osobiście. Czy Bóg, którego znasz, jest dobry dla ciebie? Czy znasz Jego dobroć? Czy doświadczasz Jego dobroci? Czy ta prawda jest zakorzeniona głęboko w twoim duchu, w twoim sercu? Kiedy dzieją się rzeczy złe, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to takie poczucie ulgi. Na szczęście to, co się dzieje, jest czymś, na co patrzy mój kochający Ojciec. Na szczęście nie jestem w tym sam. Kiedy dzieją się rzeczy, które mnie przerastają, pierwszy mój odruch to nie jest strach, to nie jest rozgoryczenie, to nie jest poczucie bezradności. Ale kiedyś tak było. Kiedyś, kiedy działy się rzeczy złe, przyłapywałem się na czymś, co było straszne. Ale kiedy działo się coś złego w moim życiu, pierwsza rzecz, która rodziła się w moim sercu, to pretensje do Boga. Czy ktoś z was kiedyś miał pretensje do Boga? Chociaż może nie podnoście rąk. Wiem, jak jest. Kiedyś w moim sercu pierwsza rzecz, która się działa, gdy coś złego się przydarzyło, to pretensje do Boga. Dlaczego do tego dopuścił? Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego mnie nie ostrzegł? Dzisiaj nie mam czegoś takiego w swoim sercu. Dzisiaj, kiedy dzieją się rzeczy złe, z ulgą myślę, na szczęście Bóg nie zostawi mnie w tym samego. Znam Go. Poznałem Go bardziej, niż znałem Go w czasie, kiedy przeżywałem pretensje. Chciałbym przeczytać jeden fragment To jest Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. I w tym fragmencie jest coś, co było dla mnie myślą bardzo uwalniającą. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. I tutaj Jezus robi coś, co najlepiej byłoby nam sobie wyobrazić, że jesteśmy razem w tłumie słuchających tego, co Jezus mówi. 11 rozdział, 11 werset. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajko, da mu skorpiona? Jezus zadaje bardzo proste pytanie. Mówi, czy ktoś z was, patrząc na swoje dziecko, które ma względem ciebie oczekiwanie, że doświadczy jakiejś prostej, dobrej rzeczy i prosi ciebie o tą prostą, dobrą rzecz, czy komuś z was przyszłoby do głowy, żeby wykazać się złośliwością w tym momencie i zrobić na odwrót w stosunku do swojego dziecka? Jezus zakładał, że ma do czynienia z normalnymi ludźmi i wiedział, jak to działa. Wiedział, że najsilniejszy rodzaj miłości, jakiego człowiek doświadcza, najbardziej nieodwołalny rodzaj miłości, jakiego człowiek doświadcza, to rodzaj miłości rodzicielskiej. Kiedy dwoje ludzi spojrzy na siebie i dojdą do wniosku, że to najwspanialsze egzemplarze rodzaju ludzkiego, z jakimi się zetknęli do tej pory, i ulegną wrażeniu pełnemu romantyzmu i zakochają się w sobie, myśląc, że będą tak się czuć w swoim towarzystwie do końca życia, zwykle po kilku latach odkrywają, że to niekoniecznie było prawdziwe proroctwo. Okazuje się zwykle po kilku latach, że aby wytrzymać ze sobą, trzeba zacząć się starać. Aby było ze sobą nawzajem dobrze, to trzeba się starać bardzo. A żeby być szczęśliwymi, to naprawdę trzeba dokonać wielu wyborów, żeby o to zadbać. I nie stanie się to samo. Więc jest to pewien rodzaj miłości, o którą trzeba zawalczyć. Ale jest pewien rodzaj miłości, o który człowiek nigdy nie będzie musiał walczyć. W przypadku, kiedy doświadczamy normalnego życia, w przypadku, kiedy wszystko dzieje się w porządku, człowiek nie musi walczyć o miłość do swoich dzieci. Dlatego, że to jest najbardziej nieodwołalny rodzaj miłości. Jest to też ten rodzaj miłości, który najbardziej przypomina miłość Boga do człowieka. Człowiek może się wycofać z wielu relacji. Nasi przyjaciele mogą nas znudzić. Bliskie osoby mogą odejść. Wiele rzeczy złych może się wydarzyć w relacjach międzyludzkich, ale trudno byłoby spodziewać się, że ktoś pogodziłby się z tym, że umrze jego miłość do dziecka. Miłość rodzicielska jest miłością, która się nie wycofuje. I Jezus, mówiąc do tych ludzi, chcąc opowiedzieć o Bogu, przedstawia im prosty przykład dotyczący ich własnego życia. I pyta, czy widząc swoje dziecko, które spodziewa się troski z twojej strony, skrzywdzisz je? I odpowiedź była oczywista we wszystkich słuchających tego. Ale Jezus bardzo dobrze znał naszą naturę. Ktoś z was pewnie tutaj ma dziecko. Jak znam życie, to pewnie nawet są tacy, co mają kilka. A jestem prawie pewien, że każde z nas jest tutaj czyimś dzieckiem. Więc w jaki sposób mieliśmy do czynienia z tym tematem w praktyczny sposób? I wiemy, że chcemy dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze. Ale czy jest tutaj chociaż jeden rodzic, śmiało, jeśli tak, to podnieś rękę, będziemy się od ciebie uczyć. Chociaż jeden rodzic, który mógłby powiedzieć, nie mógłbym być lepszy dla swoich dzieci. Z jednej strony staramy się być najlepsi, jak tylko możemy, ale nigdy nie oceniamy siebie, że zrobiliśmy już wszystko, prawda? Że nie moglibyśmy być lepsi. Jezus bardzo dobrze o tym wiedział, więc wiedział, że wszyscy oceniają siebie pomimo całej troski jako wybrakowanych w swoim rodzicielstwie. I w 13 wersecie mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, uważacie siebie za złych, za niewystarczających. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I to, co mnie poraża w tym wersecie, to stwierdzenie o ileż więcej. Kiedy zacząłem myśleć o tym, co Jezus chciał przez ten werset powiedzieć, przez te słowa, które czytałem, to zrozumiałem pewną rzecz. Że Jezus zwraca moją uwagę na moją miłość do mojego dziecka, abym zaczął rozumieć we właściwy sposób miłość Boga do mnie. Jestem niesamowicie zakochany w swoim synku. Jest dla mnie najważniejszy. I codziennie mu to mówię. Jak mnie nie ma w domu, to dzwonię do niego i dbam o to, żeby codziennie mój synek usłyszał, że jest dla mnie najważniejszy, że go kocham i że ciągle o nim myślę i kiedy mnie nie ma, że za nim tęsknię. Nie doświadczałem zbyt wiele dobrego jako dziecko. Kiedy byłem w jego wieku, znienawidziłem świat, dlatego że mój ojciec był alkoholikiem i nie doświadczałem najlepszych rzeczy. Ale to, co chcę zapewnić swojemu synkowi, to chcę, aby on patrzył na swojego ojca i aby w swoim ojcu widział obraz Boga. By poprzez to, jakiego ma tatę, wiedział, czym jest dobroć Boga. I pomyślałem sobie, gdyby Bóg kochał mnie tak szczerze i tak oddanie, jak ja kocham swojego synka, gdybym miał tyle dobrej woli i dobrych zamiarów, co ja do swojego synka, mógłbym mieć całkowite poczucie bezpieczeństwa. Mógłbym stwierdzić, nic mi w życiu nie grozi. Zawsze będę mógł liczyć na jego wsparcie. Ale Bóg nie kocha mnie tak, jak ja swojego synka. Bóg kocha mnie nieporównywalnie bardziej. I potrzebujemy w sobie tą prawdę odnowić. Potrzebujemy przyjść do Boga, by zawalczyć o obraz Jego dobroci w swoim sercu. Dlatego, że kiedy będziemy bezgranicznie pewni Jego dobroci, wtedy nasze modlitwy wiary naprawdę będą zawierały wiarę. Wtedy będziesz miała poczucie, że nie modlisz się do Boga, którego tylko nazywasz dobrym, ale modlisz się do Boga, którego znasz i który jest najlepszą osobą, jaka może istnieć. Więc przejście z tego wymiaru pewnej wiedzy, zgodzenia się z pewną słuszną myślą, do punktu, w którym staje się to naszą osobistą, poznaną, doznaną, przetrawioną, przeżytą, zaakceptowaną prawdą. Jest to pewna droga, której nie wykona nikt za nas. Musimy zawalczyć o obraz Boga, który jest w naszych sercach. Wielu ludzi modli się do Boga, mając takie przekonanie, jak gdyby Boże reakcje były wynikiem czegoś przypadkowego. Albo zastanawiają się, ciekawe, czy Bóg to zrobi. Wiele modlitw wygląda bardzo pokracznie. Potrzebuję jakiegoś modela. Nie wiem, kto wygląda jak model. A on wygląda jak model. Tak wygląda model. Więc wyobraźcie sobie, że mówię do niego, żeby dał mi Biblię. Więc co robisz? Okej. Dobra, wyciągnij ją i trzymaj. On, co on robi teraz? Ja go prosiłem, daj mi Biblię, on mi ją daje. Powiem wam, co robi wierzący człowiek. Ale naprawdę mi zależy na tym, żeby ją dostać. To ja będę pościł w tej sprawie. Wyobraźcie sobie, on ciągle mi tą Biblię daje. Ale ja zastanawiam się, co mógłbym zrobić jeszcze więcej, żeby ją mieć. Więc padam na kolana i błagam. Obchodzę go dookoła z grzechotkami. Proszę was wszystkich, żebyście prosili razem ze mną, żeby dał mi Biblię. Wiecie, że wierzący ludzie tak robią? Muszę nie widzieć tego i nie wierzyć w to, że Bóg jest dla mnie dobry, kiedy przez cały czas zabiegam o coś, co powinienem tylko przyjąć. Pewna siostra w naszej wspólnocie modliła się blisko 20 lat o to, by zostać napełnioną Duchem Świętym. 20 lat temu jej Dobra, dzięki. Przyjmuję. Pewna siostra 20 lat o to zabiegała. Blisko 20 lat temu modliłem się z nią pierwszy raz. Wytłumaczyłem jej, na czym to polega. I ona po tej modlitwie powiedziała, że jest niegodna. Przez te 20 lat wielokrotnie dochodziła do wniosku, prosząc o napełnienie Duchem Świętym, że jest niegodna. I myśmy jej tłumaczyli, że Chrystus poprzez swoją ofiarę uczynił cię godną. Nie mów, że krew Chrystusa jest niewystarczająca, by cię uczynić godną. Twoja wartość to nie jest wartość, jaką wypracowałaś, ale jaką nadała ci ofiara Chrystusa. I ona dalej była niegodna. Kiedy jej wytłumaczyłem, na czym polega problem, prosiłem, żeby to powtórzyła za mną, powtarzała to za mną i okazało się, że była w stanie powtórzyć wszystko, co jej powiedziałem, a później była dalej niegodna. Więc kilka lat temu, któregoś dnia po prostu zrozumiała coś, co przez 20 lat jej mówiłem. Otworzyła się, Duch Święty na nią stąpił, zaczęła modlić się obcymi językami, zaczęła przeżywać ponadnaturalną obecność Ducha Świętego. Czy problem polegał na tym, że Duch Święty nie chciał do niej przyjść? Nie. Ona tak długo o niego zabiegała, zamiast go przyjąć. I człowiek, który nie ma odrobionej lekcji związanej z odzyskaniem obrazu Bożej dobroci, będzie zabiegał przez cały czas o coś, co powinien przyjąć. I bardzo często nasze modlitwy są modlitwami niewiary. Bardzo często prosimy, błagamy, szantażujemy. Bardzo często robimy najróżniejsze zabiegi w modlitwie, ale nie dochodzimy do punktu, w którym wierzymy, że Bóg jest tak dobry, że On nam to daje. Stanąłem wobec wielu poważnych problemów. I nauczyłem się tej prawdy. Musimy najpierw wierzyć, a później dopiero się modlić. Kiedy brakuje mi w jakiejś sprawie wiary, to nie modlę się. Najpierw zaczynam budować swoją wiarę. Ten wykład chyba trwa trochę za długo. Dobrze, jeszcze chwila. Przed laty stawałem w takich sytuacjach, w których jako młode małżeństwo tylko ja pracowałem, nie zarabiałem dużo. Żona była na studiach zaocznie, trzeba było opłacać te studia, opłacać jej wyjazdy, noclegi, wszystkie inne rzeczy. Więc nie byliśmy w dosyć dobrej sytuacji finansowej. Potrzebowaliśmy nowego komputera, stary działał z taką prędkością, że kiedy próbowało się otworzyć chociażby program edycyjny, to można było w międzyczasie wyjść i zrobić pranie, je rozwiesić, więc nie dało się na nim pracować, potrzebowała napisać pracę magisterską. I tak pomyślałem sobie, Boże, ciągle jeżdżę po kraju, ciągle są zbawiani kolejni ludzie. Ciągle dzieją się różne niezwykłe rzeczy. Służę Ci. To nie jest arogancja, czy to nie jest pycha prosić Ciebie o pieniądze. Prosić Ciebie o to, abyś Ty, który obiecałeś, że jeśli ja będę zabiegał o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, abyś Ty zrobił dla mnie te rzeczy, których ja potrzebuję. Więc kiedy to zrozumiałem, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi. Tak, teraz dostaniesz 2000 na komputer. Mówię, fajnie. Poszedłem do żony i powiedziałem, właśnie Duch Święty mi powiedział, że dostanę teraz 2000 na komputer. A spojrzała na mnie ze współczuciem. Minęło kilka dni. Dzwoni do mnie człowiek. Człowiek, który na drugi dzień po swoim nawróceniu przypadkiem trafił do mnie. A jego żona była słynną warszawską wróżką Beatą. Więc było to dosyć trudne, kiedy człowiek się nawraca, a jego żona jest zaangażowaną, rozreklamowaną wróżką. Więc kiedy na drugi dzień po swoim nawróceniu trafił do mnie i usłyszał moje świadectwo, był pewien, że to jest znak od Boga i że wpłynę na to, żeby jego żona przestała być wróżką Beatą. Beatą została dalej, ale wróżką już nie. Więc rzeczywiście nasze kontakty doprowadziły do tego, że porzuciła swoją okultystyczną drogę. I ów człowiek po latach przypomniał sobie o tym i zadzwonił do mnie. I powiedział, słuchaj, taka myśl mi przyszła do głowy. Tyle ci zawdzięczam, chciałbym też zrobić coś od siebie dla ciebie. I pomyślałem, że dam ci komputer, ale mieszkamy od siebie tak daleko, że wyślę ci pieniądze. 2000 starczą? Później wielokrotnie znajdowałem się w takich sytuacjach, kiedy najpierw musiałem to przetłumaczyć sobie w swoim własnym sercu. I powiedzieć sobie samemu, przecież mój kochający Bóg, mój dobry Ojciec, nie chce, żebym był w takiej sytuacji. On na pewno chce coś z tym zrobić. Musiałem najpierw przekonać siebie do tego, że Bóg nie jest obojętny, aby później móc modlić się z wiarą i odkryć, że Bóg naprawdę nie jest obojętny. Walka o wiarę to pewien proces wewnętrzny. Jeśli chcemy skutecznie modlić się o rozwiązanie swoich problemów i jeśli chcemy skutecznie modlić się o rozwiązanie cudzych problemów, musimy uwierzyć w to, że Boża dobroć to nie jest tylko idea, w którą mamy wierzyć, ale Boża dobroć musi stać się fundamentem naszego życia. Musimy ją przetrawić, przyswoić, czuć, żyć nią, myśleć o niej i zbliżać się do niej. Autor listu do Hebrajczyków musiał mieć tą lekcję odrobioną, dlatego że on z taką swobodą mówi, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. To był człowiek, który wielokrotnie doświadczał obecności przed tronem łaski. Powiem coś o tronie łaski. Od czasu do czasu, kiedy w życiu władcy zdarzało się coś niezwykłego, typu na przykład dla cara rosyjskiego, ostatniego cara urodził się syn i car zarządził amnestię. Każdy mógł skorzystać z tego, że car się cieszył. Obdarował wielu ludzi prezentami, dlatego że car chciał, aby ludzie się cieszyli. Niestety, ale władcy mieli też pomysły w drugą stronę. Herod, ten, który doprowadził do rzezi niewiniątek. Ten Herod tak bardzo bał się, że wszyscy będą cieszyć się i świętować jego śmierć, że kazał schwytać 300 najbardziej szanowanych ludzi w tych żydowskich prowincjach i rozkazał, żeby w momencie jego śmierci wszyscy zostali straceni. Dlatego, że chciał, aby jego śmierć była dniem bólu, goryczy i rozpaczy dla wszystkich w całym kraju. Więc władcy miewali różne dziwne pomysły. Ale często działo się w historii, że kiedy król miał powód do radości, ustawiał tron i obdarowywał wszystkich. I każdy, kto znalazł się przed nim, mógł otrzymać coś, na co nie zasługiwał. Coś, co wynikało z łaski. Coś, co wynikało, można by było powiedzieć, z kaprysu króla, który chciał widzieć wokół siebie szczęśliwych ludzi. I to, o czym mówi nam list do Hebrajczyków, to mówi, masz zaproszenie, nie zastanawiaj się. Możesz uzbroić się w ufną odwagę. Masz zaproszenie, by stanąć przed tronem łaski, w miejscu, w którym król rozdaje prezenty, Dlatego, że jest tak łaskawy, a nie dlatego, że ty na to zasługujesz. Dlatego, że On jest taki dobry, a nie dlatego, że ty jesteś taki dobry. Czy to nie jest dobra nowina? Kiedy mamy odrobioną lekcję dotyczącą Bożej dobroci, nasza wiara jest umocniona. Kiedy mamy odrobioną lekcję w tym temacie, jest nam naprawdę łatwiej się modlić. Czy to, co usłyszeliście w trakcie tego wykładu, coś zmienia? Podczas następnego wykładu zrobimy znowu część, kawałek tego wykładu, poświęcimy modlitwie. Będziemy oglądali kolejne rzeczy. Na razie zróbmy przerwę, 15 minut, tak? Jeśli ktoś chciałby, ja taki apel od razu zrobię. Jeśli ktoś chciałby zaopatrzyć się w moje książki, to abym nie musiał tego nadmiernie pilnować, dlatego że nie mam dodatkowej osoby, która by się tym zajmowała, a chcę mieć przerwę. Te mniejsze wszystkie kosztują po 8 zł, te większe po 13. Można popełnić samoobsługę, tam jest puszka, można sobie wydać resztę, można wrzucić, wierzę w waszą uczciwość. Także dzięki.